Na każdym kroku czyhają na nas przypadki pomyślne i złośliwe, ale dopiero w trakcie ucieczki, w szczytowym momencie ryzyka, poznajemy ich pełny ciężar. Zupełnym więc przypadkiem, 3 czy 5 minut po wyczołganiu się tenno i żdanka, zgasło w zonie światło. I tylko dlatego zwierzyczek zaczęto palić w powietrze rakietami świetlnymi, których wtedy sporo jeszcze było w ekibastuzie. Gdyby nasi uciekinierzy wypełzli o te 5 minut później, zaalarmowani konwojenci mogliby zobaczyć ich i zastrzelić. Gdyby zaś zbiegowie potrafili pomiarkować się pod tym rozjarzonym nagle niebem, gdyby rozejrzeli się spokojnie, konstatując, że zgasły nagle lampy i reflektory w zonie, to poszliby dalej spokojnie, znaleźliby samochód i cała ich ucieczka miałaby zupełnie inny przebieg. Ale w ich sytuacji dopiero co się urwali, a już cała zona grzmi i pała, nie mogło być nawet dwóch zdań, że to właśnie z ich powodu, że to chodzi o ich głowę. Krótkie, bardzo krótkie spięcie i już ich plany ucieczki wzięły w łeb. Już sprawa przybrała inny obrót. Teraz wypada wielkim łukiem ominąć osadę. Zabiera to wiele czasu i sił. Kola zaczyna mieć wątpliwości, czy aby dobrze prowadzę. To przykre. Ale oto już nasyp kolei do Pawłodaru. Ucieszyliśmy się. Z nasypu ekibastus zaskakuje ogromem, ilością rozsypanych świateł. Nigdy nie wydawał nam się tak duży. Znaleźliśmy kij. Trzymając go za końce, ruszyliśmy przed siebie, krocząc po szynach. Gdy pociąg przejedzie, żaden pies śladów nie wyniucha. Przeszliśmy tak ze 300 metrów i zaraz wielkimi susami w step. I dopiero teraz odetchnęliśmy lżej, całkiem inaczej niż dotąd. Mieliśmy ochotę śpiewać, krzyczeć. Padliśmy sobie w objęcia. Jesteśmy naprawdę wolni. Co za duma, że porwaliśmy się na ucieczkę, że zwialiśmy, że wyprowadziliśmy w pole całą tę sforę. I chociaż nasza wola poddana jest dopiero pierwszym próbom, wydaje się nam, że najgorsze mamy już z głowy. Niebo czyste, jest ciemne i pełne gwiazd. W obozie tego nie widać, bo latarnie. Orientując się wedle gwiazdy polarnej, idziemy na północny wschód. Później skręcimy trochę w prawo i znajdziemy się nad Irtyszem. Trzeba tej pierwszej nocy odsadzić się jak najdalej. Tym samym poszerzy się do kwadratu ta zona, którą ścigający będą musieli promieniście spenetrować. Nucąc wesołe piosenki w paru językach, idziemy szybko, jakieś 8 km na godzinę. Ale dwumiesięczna poniewierka po więzieniach sprawiła, że nasze nogi oduczyły się chodzenia i teraz prędko się męczą. Przewidzieliśmy to, dlatego planowaliśmy ucieczkę samochodem. Raz po raz kładziemy się, zadzierając nogi i opierając je o stopy kolegi. Potem znów idziemy i znów się kładziemy. Strasznie długo nie chce zgasnąć łuna ekibastuza za naszymi plecami. Idziemy już kilka godzin, a łuna wciąż rozpiera się na niebie. Ale oto kończy się noc, wschód blednie. Iść we dnie równym jak stół otwartym stepem nie możemy. Nawet ukryć się tu teraz nie jest łatwo, ani krzaków, ani porządnej wysokiej trawy, a szukać nas będą również samoloty, to wiadomo. Tak więc wykopujemy jamkę nożami, grunt twardy, kamienisty, trudne to kopanie, szeroką na 0,5 metra, głęboką na jakieś 30 centymetrów. Kładziemy się w niej na waleta i rzucamy na wierzch suche, żółte gałęzie krzaków cierniowych. Teraz dopiero można by pospać, nabrać sił, ale nie można tu zasnąć. To bezsilne wylegiwanie się przez ponad 0,5 doby trudniejsze jest od nocnego marszu. Wrześniowe słońce ostro przypieka, przecież nie mamy nic do picia i znikąd wody nie wydostaniemy. Wykroczyliśmy przeciw ważnej regule ucieczek w Kazachstanie. Uciekać wiosną, nie jesienią. Aleśmy przecież myśleli, że samochodem. Męczymy się tak od 5 rano do 8 wieczór. Ciało zdrętwiało, ale nie wolno nam zmieniać pozycji. Wstanie człowiek, rozsunie gałęzie, to go konny zobaczy z daleka. Każdy z nas ma na sobie po 2 ubrania. Upał dręczy, ale trudno. I dopiero z nadejściem zmroku zaczyna się życie dla zbiega. Wstajemy, a stać trudno, nogi bolą. Ruszamy powolutku, niech się rozchodzą. Sił też mało. Przez cały dzień mieliśmy w gębie tylko po garści suchego makaronu i po jednej czy drugiej tabletce glukozy. Pić. Nawet w ciemnościach nocnych trzeba się dziś wystrzegać zasadzki. Przecież na pewno wszędzie już dotarły radiogramy. We wsze strony rozjechały się samochody, a już najgęściej w stronę Omska. Ciekawe, jak i kiedy znaleźli nasze fufajki zostawione na trawie i szachy. Zobaczą numery i od razu się zorientują, że to my, więc nie będą musieli robić apelu według listy. A było to tak. Rano Wiara znalazła nasze fufajki, zimne, więc oczywiście leżące tu od wieczora. Chłopaki zdarli numery i buchnęli watówki, bo watówka to jest dobra rzecz. Nadzorcy nawet tego nie zauważyli, a przecięte druty zobaczyli dopiero w poniedziałek pod wieczór. I właśnie według listy sprawdzać musieli przez cały dzień, kto właściwie nawiał. Zbiegowie mogli więc jeszcze następnego ranka spokojnie iść i jechać przed siebie. Oto skutki tego, że nie domyślili się, co w istocie znaczyły rakiety. Gdy zaś w obozie stopniowo wyszły na jaw fakty związane z niedzielną ucieczką, wszyscy przypomnieli sobie, że światło zgasło i nic tylko powtarzali. Ale spryciarze, ale cwaniaki. Tylko jak im się udało wyłączyć prąd? I wszyscy długo byli przekonani, że wygaszenie świateł pomogło zbiegom. Robimy nie więcej niż 4 km na godzinę. Bolą nogi. Często kładziemy się dla odpoczynku. Pić, pić. W ciągu tej nocy przeszliśmy nie więcej niż 20 km. I znów trzeba szukać kryjówki, żeby przypaść do ziemi na całodzienną udrękę. Czy to nie budynek aby? Czołgamy się ostrożnie w jego stronę, a to tylko kupy głazów. Rzecz w stepie dziwna. Czy nie znajdzie się trochę wody w jakiejś niecce kamiennej? Ani, ani. Pod jednym z głazów jest szczelina, może nora skalna. Trudno było tam się wcisnąć, a jeżeli na łeb się zwali, zgniecie człowieka na placek i przy tym nie od razu. Nadciąga poranny chłód. Do świtu nikt z nas nie zasnął. Po wschodzie słońca również. Zaczęliśmy toczyć noże o kamień, bo stępiły się przy kopaniu wczorajszej jamy. Koło południa słychać skrzyp kół. Niedobrze, jesteśmy za blisko drogi. Tuż obok nas przejeżdża jakiś Kazach, coś do siebie mamrocze. Wyskoczyć, dopędzić go, może ma trochę wody. Ale jak tu go dopaść, skorośmy się nie rozejrzeli po okolicy? Może nas ktoś zobaczy. Żeby tylko pościg nie wybrał tej samej drogi. Wyłazimy ostrożnie, rozglądamy się, przycupnięci. O jakieś 100 metrów stoi zrujnowany budynek, czołgamy się. Nie ma nikogo. Studnia. Nie. Dół zasypany gruzem. W kącie stara słoma na sieczkę. Tu sobie przylgniemy. Kładziemy się, ale zasnąć nie można. Pchły. Straszne pchły. Rety jakie wielkie, jakich dużo. Jasno popielaty belgijski żakiet koli poczerniał od pcheł. Wytrząsamy je, czyścimy się. Pełzniemy z powrotem do skalnej nory. Czas mija. Siły z nas uchodzą, a nie ruszamy się. O zmroku wstajemy. Jesteśmy już bardzo osłabieni. Pragnienie nas dręczy. Postanawiamy skręcić jeszcze bardziej na prawo, żeby prędzej dojść do Irtysza. Noc jasna, niebo czarne, wygwieżdżone. Konstelacje Pegaza i Perseusza układają mi się w kształt byka, rwącego przed siebie z pochylonym łbem, jakby nam chciał dać dobry przykład. Więc i my idziemy naprzód. I nagle przed nami wzbijają się w górę rakiety. Na wprost nas! Drętwiejemy. Widzimy nasyp kolejowy, tory. Nie widać już rakiet, ale wzdłuż torów biegnie poziomy słup światła z reflektora i przesuwa się to na prawo, to na lewo. To jedzie drezyna, omiata step reflektorem. Jak nas teraz zauważą, to koniec. Co za głupia bezradność leżeć w zasięgu światła i czekać, póki cię nie wymacają. Pojechała dalej, nie wpadliśmy im w oko. Zrywamy się na równe nogi. Nie jesteśmy w stanie biec, ale chcemy jak najszybciej oddalić się od nasypu. Niebo tymczasem zaciąga się chmurami i klucząc po ciemku tracimy w końcu orientację. Teraz brniemy prawie na chybił trafił i małośmy uszli, może cała ta droga to niepotrzebne zygzaki. Pusta noc. Znów się rozwidnia. Znów łamiemy gałęzie cierniowe. Bierzemy się do kopania jamy. A tu nie ma już mojego tureckiego noża. Zgubiłem go, gdym leżał albo kiedym rzucił się od nasypu precz. Nieszczęście. Jak tu być z biegiem bez noża? Kopiemy jamkę nożem koli. Jedno tylko dobrze się składa. Przepowiedziano mi, że zginę, nim skończę 38 lat życia. Trudno by marynarz nie wierzył w przesądy. Ale dziś, 12 września, są właśnie moje urodziny. Dziś kończę 39 lat. Przepowiednia już się do mnie nie odnosi. Będę żyć. I znów leżymy w jamce, bez ruchu, bez wody. Gdybyśmy mogli chociaż zasnąć, ale nie śpimy. Gdyby też deszcz lunął, ale pogoda tu stała. Niedobrze. To już prawie 3 doby, jak uciekamy, a nie zdołaliśmy zdobyć nawet kropli wody. Żywimy się zaś 5 tabletkami glukozy dziennie. I uszliśmy też niewiele, może tylko 1/3 drogi do Irtysza. A dróżkowie nasi w obozie cieszą się, że zielony prokurator dał nam wolność. Zmierzch, gwiazdy, kurs na północny wschód, brniemy z trudem. Nagle słyszymy z oddali krzyk. Wa, 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 wa! Ki diabeł? Doświadczony zbieg kudła powiadał nam, że w ten sposób Kazachowie odpędzają wilki od owiec. Owca. Owca by się nam zdała, to by nas uratowało. Na wolności nigdy by na myśl nie przyszło nam, aby pić krew, ale tu, gdyby tylko ją dostać. Skradamy się, pełzniemy, zabudowania, nie widać studni. Wchodzić do domu to niebezpiecznie. Spotkanie z ludźmi to ślad. Skradamy się w stronę zagrody dla bydła, ulepionej z samanu. Tak, to krzyczała Kazaszka. Odpędzała wilki. Przewalamy się do ośrodka. Tam, gdzie murek najniższy. Nóż mam w zębach. Polujemy na owce, czołgając się. Słyszę, jak dyszą tuż obok, ale uciekają przed nami. Uciekają. Później w swoim czasie ktoś mi wyjaśni, na czym polega omyłka. Czołgaliśmy się i owce wzięły nas za zwierzęta. Trzeba zaś było podchodzić do nich po gospodarsku, bez pochylania się. I owce same wpadłyby w ręce. Kobieta czuje, że coś tu się dzieje. Podchodzi bliżej, wpatruje się w mrok. Nie ma z sobą ognia, ale podnosi grudkę ziemi. Trafia w kole. Idzie prosto na mnie. Oj, bo zaraz nogą kopnie. Zobaczyła albo wyczuła, bo krzyknęła: szajtan, szajtan! I dalej w nogi, a my też dalej przez murek padamy na ziemię. Męskie głosy. Spokojnie, mówię na pewno. Przywidziało się babie. Porażka. No cóż, wleczemy się dalej. Sylwetka konia, jaki piękny. Przydałby się. Podchodzimy bliżej, stoi. Poklepaliśmy go po szyi, zarzuciliśmy na nią pasek. Żdanka jakoś podsadziłem, ale sam nie mogę wleść, tak osłabłem. Czepiam się rękoma, przypadam brzuchem do końskiego grzbietu, ale nie potrafię podrzucić nogi. Koń wierci się już, wyrwał się wreszcie, poniósł Żdanka, zwalił go na ziemię. Dobrze, że chociaż pasek został mu w ręku, przynajmniej śladu nie zostawił. Wszystkiemu będzie znowu szatan winien. Ostatnie siły straciliśmy przy tym koniu. Jeszcze trudniej teraz iść. A tu zaczyna się orna jakaś ziemia, bruzdy, nogi więzną. Ledwie je wleczemy za sobą, ale to ma też dobrą stronę, gdzie grunt orny, tam ludzie, tam woda. Idziemy, brniemy, wleczemy się, znów jakieś sylwetki, znów padamy na ziemię, znów się czołgamy. Stóp siana, no dobra, łąki. Może już Irtysz blisko? Jeszcze daleko. Och, jak daleko. Ostatkiem sił wdrapujemy się na stóg i zakopujemy się w sianie. Wtedy to Zasnęliśmy wreszcie i spaliśmy cały dzień. Razem z bezsenną nocą przed ucieczką mieliśmy już na karku 5 nocy bez snu. Budzimy się pod koniec dnia. Słyszymy turkot ciągnika. Ostrożnie rozgrzebujemy siano. Rozglądamy się, ledwie wychylając głowy. Podjechały 2 ciągniki. Chatka. Już się zmierzcha. Jest pomysł. Ciągnik ma wodę w chłodnicy. Traktorzyści pójdą spać, a my się napijemy. Zapadł zmrok. Skończyła się 4. doba naszej ucieczki. Czołgamy się w stronę ciągników. Dobrze przynajmniej, że psów nie ma. Cicho otwieramy kurek. Łykamy. Psia krew. Woda z naftą. Trzeba wypluć, tego się nie da pić. Wszystko tu mają, wodę, jedzenie. A gdyby tak zapukać, poprosić w imię Boże, bracia, ludzie, pomóżcie, tośmy niewolnicy, myśmy z więzienia uciekli. Jak to bywało w wieku XIX, na skraj leśnych duktów w tajdze wynoszono garnki z kaszą, jakieś stare ubrania, trochę miedziaków. Jak w słynnej pieśni Dymitra Dawidowa, sławno je morie, swiaściennej Bajkał, gdzie mowa o ucieczce więźnia z carskiej katorgi. I chłopaki poczciwe dawały mi chleb, a wiejskie chłopaki machorkę. Akurat nie te czasy zdradzą człowieka albo z przekonania, albo dla ratowania własnej skóry, bo za współudział im też można wlepić ćwiarę. W minionym stuleciu nie doszli jeszcze do tego, by za chleb i wodę dawać polityczny paragraf. I wleczemy się dalej. Wleczemy się całą noc. Wyglądamy irtysza, szukamy oznak bliskości ludzi, ale ich nie widać. Popędzamy się wzajem bez litości. Nad ranem znów trafiamy na stuk. Włazimy nań z jeszcze większą trudnością niż wczoraj, ale zasypiamy. I to dobre. Budzimy się pod wieczór. Ile właściwie człowiek może wytrzymać? To już 5. doba. Nieopodal stoi jurta, a obok niej szopa na żerdziach. Skradamy się cichutko. Pod szopą rozsypane ziarno. Sypiemy je do teki, do pełna. Próbujemy żuć, ale nie sposób, tak wyschło w gębie. Nagle widzimy obok szopy wielki samowar na 2 wiadra. Podpełzamy bliżej. Odkręcamy kurek. Pustka. Bierz to licho. Gdyśmy go przechylili, starczyło jednak po 2 łyki na każdego. Znów się wleczemy. Wleczemy się wciąż, padając na pysk. Należąco, łatwiej się dyszy. Już nie umiemy się podnieść z pozycji na wznak. Aby wstać, trzeba naprzód przekręcić się na brzuch, później na czworaki i dopiero potem stanąć na nierówne, chwiejące się nogi. I już tchu brak. Wychudliśmy tak, że brzuch omal nie przyrasta do krzyża. Do rana przeszliśmy jakieś 200 metrów, nie więcej, i kładziemy się. Tego ranka nie znaleźliśmy już stogu. Na stoku pagórka, nora wykopana przez jakieś zwierzę. Przeleżeliśmy w niej cały dzień, ale zasnąć nie potrafiliśmy. Tego dnia zrobiło się chłodniej, od ziemi też szedł już ziąb. A może krew już w nas stygnie? Próbujemy żuć makaron. I nagle widzę, że zbliża się tyraliera. Czerwone pagony. Jesteśmy otoczeni. Żdanok nie uspokaja. Zdaje ci się, to tylko tabun koński. A tak, przewidziało mi się. Znów leżymy. Dzień ciągnie się bez końca. Nagle pojawił się szakal. Wracał do swojej nory. Położyliśmy mu trochę makaronu i odczołgaliśmy się na bok, żeby go przynęcić, zarżnąć i zjeść, ale nie dał się nabrać. Poszedł sobie. Przed nami stok pagórka, niżej solniska po wyschłym jeziorze. Na drugim jego brzegu jurta, dymek z niej bije. Minęła 6. doba. Już doszliśmy do granic wytrzymałości. Zwidują się siepacze, język już skołczał. Mocz oddajemy rzadko, jest w nim krew. Nie, tej nocy trzeba za wszelką cenę zdobyć wodę i żarcie. Pójdziemy do tej jurty. Jeśli odmówią, siłą weźmiemy. Przypomniało mi się, stary zbieg Grzegorz Kudła miał takie zawołanie. Mach Madera, to znaczy dość tego gadania, łap co możesz. Takeśmy się też z Kolą umówili. Ja też zawołam Mach Madera. W ciemnościach cicho podchodzimy do jurty. Jest studnia, ale nie ma wiadra. Niedaleko pal, przy nim uwiązany koń pod siodłem. Zajrzeliśmy przez szczelinę w drzwiach. Pali się kaganek, przy nim kazach z żoną i dziećmi. Pukamy, wchodzimy do środka. Powiadam salam, a już mi wiruje w oczach, boję się, że upadnę. Wewnątrz jurty kolisty, niski stół, jeszcze niższy od naszych stolików modern, dla beszmarmaku, czyli potrawy środkowoazjatyckiej z duszonej baraniny, z jarzyn i kaszy. Pod ścianami ławki kryte kilimami, duży, okuty sepet. Kazach burknął coś w odpowiedzi i patrzy spod elba. Wcale nam nie rad. Aby dodać sobie powagi, zresztą trzeba szczędzić siły, usiadłem sobie, a tekę położyłem na stole. Jestem naczelnikiem ekspedycji geologicznej, a to mój kierowca. Samochód stoi w stepie z całą załogą jakieś 5-7 kilometrów stąd. Chłodnica cieknie, nie ma wody. Nie jedliśmy już ze 3 doby. Głodniśmy jak licho. Daj nam pić i jeść, aksakale. I znasz może jaką radę? Ale kazach tylko oczy mruży, nie kwapi się, by nas poczęstować, pyta, a jak się pan naczelnik nazywa? Wszystko zawczasu sobie ułożyłem, ale głowa już trzeszczy i zapomniałem. Odpowiadam Iwanow, pewno, że głupio. No, sprzedaj trochę jedzenia, aksakale. Nie, idź do sąsiada. A daleko? 2 kilometry. Ja siedzę sobie godnie, ale Kola tymczasem nie wytrzymał. Porwał ze stołu podplomyk, odgryzł kęs i zabrał się do rzucia, ale widać, że mu ciężko idzie. I nagle kazach łap za knut z krótką rączką, z długim plecionym rzemieniem i podnosi go do żdanka. Zrywam się zza stołu. Ludzie, to ma być gościnność? Ale kazach trzonkiem knuta żga żdanka w plecy i wygania z jurty. Wołam więc Mach Madera! Biorę nóż i rozkazuję kazachowi. Do kąta kłaść się! Kazach rzuca się w kąt za zasłonę. Ja za nim, może ma tam strzelbę, zaraz wystrzeli, a ten uwalił się na łóżko i wrzeszczy. Bierz wszystko, nic nikomu nie powiem. Ach ty, sukinsyno, na co mi twoje wszystko? Czemuś mi od razu nie dał tej odrobiny, o którą żem cię prosił? Kazaszka wrzeszczy, dzieci płaczą. Powiedz żonie, że nikogo nie tkniemy. Chce nam się jeść, to wszystko. Mięso jest? Jok, mówi. I rozkłada ramiona, że niby nie ma. A Kola już myszkuje w jurcie i wyciąga ze spiżarni wędzonego barana. Czemu się ulgał? Kola wyciąga miednicę pełną baursaków, słonych pączków z ciasta smażonego w tłuszczu. Tu dopiero się skapowałem, że na stole stoi w czarkach kumys. Zaczęliśmy z Kolą pić. Z każdym łykiem wracało w nas życie. Co za napój! Uderzyło nam do głów, ale jakoś lekko się zrobiło, sił od razu przybyło. Kola nabrał apetytu. Pokazuje mi pieniądze. Okazało się, że znalazł 28 rubli. Na pewno ma tu gdzieś dużo więcej. Ale pakujemy tylko barana do worka, do drugiego sypiemy baursaki, podplomyki, jakieś cukierki, brudne, słodkie poduszeczki. Kola znajduje jeszcze misę z baranimi skwarkami. Nóż. Oto nam potrzebna jest. Staramy się niczego nie zapomnieć. Drewniane łyżki, sól. Wynoszę z jurty worek. Wracam po wiadro z wodą. Zabieram koc, zapasową uzdę, knut. Warknął gniewnie. Nie podoba mu się to, toć chciał nas ścigać. Ucz się, bracie, mówię do kazacha. Zapamiętaj sobie, gości trzeba lepiej traktować. Gdybyś nam dał wiadro wody i jakieś 10 baursaków, to byśmy ci się nisko pokłonili. Porządnym ludziom nie robimy krzywdy. A teraz nasze ostatnie żądanie. Leż i nie śmiej się ruszyć. Nie jesteśmy tutaj sami. Zostawiam kole pod drzwiami i wynoszę resztę zdobyczy tam, gdzie przytroczony jest koń. Trzeba się śpieszyć, ale staram się kalkulować spokojnie. Podprowadzam konia do studni, poję go. Koń będzie miał sporo roboty. Ma cwałować całą noc, przy tym obładowany. Sam też piję ze studni, kola tak samo. Zbliża się stadko gęsi. Kola ma słabość do drobiu. Gąski też bierzemy, powiada. Ukręcić im łebki? Za dużo hałasu, nie traćmy ani chwili. Wydłużyłem strzemiona, podciągnąłem popręgi. Z tyłu zasiodłem, Żdanok położył koc i wsiadł na konia, stając na ocembrowaniu studni. Wiadro z wodą trzymał w ręku. Przerzuciliśmy koniowi przez kark dwa związane worki. Skoczyłem na siodło. Orientując się według gwiazd, ruszyliśmy na wschód, żeby zbić pogoń z tropu. Koń, nie bardzo rad, że dźwiga dwóch jeźdźców, przy tym obcych, stara się zawrócić ku domowi, wciąż się ogląda. No jakoś daliśmy sobie z nim radę i poszedł szparko. Gdzieś z boku widać ognie, objeżdżamy je. Kola nuci mi do ucha. Jak to dobrze mknąć przez świat, gdzie wolności wieje wiatr. Byle tylko koń był rączył kowboja. A widziałem jeszcze, powiada, jego paszport. Czemuś nie wziął? Paszport zawsze się przyda, żeby chociaż okładkę pokazać z daleka. Po drodze, nie zważąc wcale z konia, często piliśmy wodę, jedliśmy do woli. Całkiem inny duch w nas wstąpił, żeby tylko tej nocy jak najdalej się odsadzić. Naraz słyszymy jazgot ptasi. Jezioro. Objeżdżać je? To przedłuży drogę, szkoda czasu. Kola zlazł z konia i poprowadził go za cugle pod mokłą ścieżką. Jakoś przebrnęliśmy, ale tu spostrzegliśmy, że koca brak. Ześlizgnął się. Zostawiliśmy ślad. To bardzo źle. Od jurty kazacha drogi prowadzą we wszystkie strony, ale jeśli teraz poprowadzić prostą od jurty do miejsca, gdzie leży koc, to zaraz będzie wiadomo, dokąd zmierzamy. Wracać? Szukać? Nie ma na to czasu. Zresztą tak czy owak domyślą się, że idziemy na północ. Rozbijamy biwak. Trzymam konia za uzdę. Jemy, pijemy. Jemy i pijemy bez końca. Wody zostało tylko na dnie wiadra, aż dziwne. Kurs na północ. Cwałem koń już nie skoczy, ale szybkim truchtem zawsze zrobi 8-10 km na godzinę. Jeśli w ciągu 6 nocy odwaliliśmy 1,5 setki kilometrów, to tej nocy na pewno jeszcze ze 70. Gdybyśmy nie musieli kluczyć, już bylibyśmy nad Irtyszem. Świta, a nie ma gdzie się schronić. Jedziemy dalej, choć to już niebezpieczne. Widzimy głęboką rozpadlinę, coś w rodzaju dużego dołu. Schodzimy na jej dno razem z koniem. Jeszcze tam jemy i pijemy i nagle słyszymy blisko warkot motocykla. To źle, to znaczy, że droga tuż, tuż. Trzeba szukać pewniejszej kryjówki. Wychylamy się z jamy, rozglądamy się. Nie tak daleko, martwy, opustoszały aul. Tam też się kryjemy. Rozkładamy się na popas wśród trzech ścian zrujnowanego domostwa. Wiążę koniowi przednie nogi i puszczam go, aby się popasł.